Lekcja siódma. 17 listopada. Gdy dochodzi do konfliktów. Tekst pamięciowy. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. List do Galatów 3:27-28. Jednym z najtrudniejszych zadań każdej chrześcijańskiej społeczności jest zachowanie jedności w obliczu różnic poglądów w sprawach dotyczących tożsamości i misji Kościoła. Te różnice mogą prowadzić do zgubnych skutków. Współczesne chrześcijańskie społeczności nie różnią się znacząco od tych, które tworzyli pierwsi chrześcijanie. Ludzie są ludźmi, więc różnice między nimi będą się pojawiać, i to nawet w najważniejszych kwestiach. Pierwsi chrześcijanie borykali się z konfliktami wynikającymi z uprzedzeń i istotnych różnic w interpretacji starotestamentowych historii i praktyk. Konflikty te groziły rozpadem Kościoła w jego początkach i pewnie doprowadziłyby do rozpadu, gdyby nie zapobiegliwość apostołów i przywódców kierowanych przez Ducha Świętego oraz poszukujących rozwiązania tych problemów w Piśmie Świętym. Niedawno studiowaliśmy doświadczenie jedności Kościoła wczesnochrześcijańskiego. W tym tygodniu przyjrzymy się temu, jak ów Kościół rozwiązywał wewnętrzne konflikty stanowiące zagrożenie dla jego jedności i trwałości. Jakie to były konflikty, jak zostały rozwiązane i czego możemy się nauczyć z tych doświadczeń. Niedziela. 11 listopada. Uprzedzenia etniczne. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 6:1. Co sprawiło, że niektórzy w nowo powstałym kościele narzekali na niesprawiedliwy podział żywności dla wdów? Dzieje Apostolskie 6:1. A w owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, wszczęło się szemranie hellenistów przeciwko Żydom, zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu. Wydawało się, że niektórzy z pierwszych chrześcijan byli uprzedzeni wobec greckojęzycznych wdów w kościele i dyskryminowali je przy podziale pomocy żywnościowej w porównaniu z wdowami hebrajskojęzycznymi. Tak postrzegane faworyzowanie spowodowało napięcie w społeczności wierzących. Czy owo faworyzowanie było rzeczywiste, czy jedynie domniemane, nie zostało wyjaśnione. Wiemy tylko tyle, że niektórzy uznali, iż dzieje się niesprawiedliwość. Konflikt groził rozerwaniem jedności Kościoła już na samym początku. To zdumiewające, że podziały etniczne pojawiły się tak szybko w Kościele już w pierwszym okresie jego istnienia. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 6:2-6. Jakie proste kroki zostały podjęte przez Kościół wczesnochrześcijański, by wyjaśnić to nieporozumienie? Dzieje Apostolskie 6:2-6. Wtedy 12, zwoławszy wszystkich uczniów, rzekło: nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie 7 mężów, cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą. My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby słowa. I podobał się ten wniosek całemu zgromadzeniu, i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, i Filipa, i Prochora, i Nikanora, i Tymona, i Parmena, i Mikołaja, prozelity z Antiochii, tych stawili przed apostołami, którzy pomodlili się i włożyli na nich ręce. Kościół wczesnochrześcijański rozwijał się dynamicznie, ale ten rozwój wiązał się ze znaczącymi obciążeniami dla apostołów. Wyznaczenie 7 liderów zwanych tradycyjnie diakonami, choć Nowy Testament ich tak nie nazywa, pomogło rozładować napięcia w zborze jerozolimskim i pozwoliło na szersze zaangażowanie wyznawców w służbę w Kościele. Apostołowie wysłuchali uważnie skarg greckojęzycznych współwyznawców i uwzględnili ich sugestie, wskazując rozwiązanie problemu. Wybór 7 współpracowników apostołów został pozostawiony tej grupie, a ci wskazali 7 uczniów spośród grupy greckojęzycznych wyznawców. Byli to ludzie cieszący się zaufaniem, pełni Ducha Świętego i mądrości. Służba apostołów, która do tej pory składała się z głoszenia Słowa Bożego i rozdawania pomocy żywnościowej dla wdów, została teraz rozdzielona między dwie grupy, które pełniły jednakowo ważne funkcje w głoszeniu Ewangelii. Łukasz używa tego samego greckiego słowa diakonia na oznaczenie służby jednych i drugich, zarówno wobec apostołów głoszących słowo, jak i diakonów usługujących potrzebującym. Jakie znaczenie dostrzegasz w fakcie, że przywódcy zwołali wielu współwyznawców razem, by wspólnie znaleźć rozwiązanie problemu? Poniedziałek. 12 listopada. Nawrócenie pogan. Zwrócenie się pogan ku Ewangelii Jezusa Chrystusa jest tym wydarzeniem opisanym w Dziejach Apostolskich, które wywołało największy konflikt w Kościele wczesnochrześcijańskim, konflikt będący zagrożeniem dla misji i istnienia Kościoła. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 10:1-23. Jakie elementy w tym fragmencie księgi wskazują na to, że Duch Święty działał w sercach wielu ludzi, by przygotować drogę przyjęcia Ewangelii przez pogan? Dzieje Apostolskie 10:1-23. A pewien mąż w Cezarei, imieniem Korneliusz, setnik kohorty, zwany Italską, pobożny i bogobojny wraz z całym domem swoim, dający hojne jałmużny ludowi i nieustannie modlący się do Boga, ujrzał wyraźnie w widzeniu za dnia około 9 godziny anioła Bożego, który przystąpił do niego i rzekł mu: Korneliuszu. Ten zaś, strachem zdjęty, utkwił w nim wzrok i rzekł: Co jest, Panie? I rzekł mu: Modlitwy Twoje i jałmużny Twoje jako ofiara dotarły przed oblicze Boże. Przeto poślij teraz mężów do Joppy i sprowadź niejakiego Szymona, którego nazywają Piotrem, przebywa on w gościnie u niejakiego Szymona, garbarza, który ma dom nad morzem. A gdy odszedł anioł, który do niego mówił, przywołał dwóch domowników i pobożnego żołnierza spośród tych, którzy mu usługiwali, wyłożył im wszystko i posłał ich do Joppy. A nazajutrz, gdy oni byli w drodze i zbliżali się do miasta, wyszedł Piotr około godziny 6 na dach, aby się modlić. Potem poczuł głód i chciał jeść, gdy zaś oni przyrządzali posiłek, przyszło nań zachwycenie i ujrzał otwarte niebo i zstępujący jakiś przedmiot, jakby wielkie lniane płótno, opuszczane za cztery rogi ku ziemi. Były w nim wszelkiego rodzaju czworonogi i płazy ziemi, i ptactwo niebieskie. I odezwał się do niego głos: Wstań, Piotrze, zabijaj i jedz. Piotr zaś rzekł: Przenigdy, Panie, bo jeszcze nigdy nie jadłem nic skalanego i nieczystego. A głos znowu po raz wtóry do niego: Co Bóg oczyścił, ty nie miej zaskalane. A stało się to po trzykroć, po czym przedmiot został wzięty do nieba. Podczas gdy Piotra dręczyła jeszcze niepewność, co mogło oznaczać widzenie, które miał, mężowie wysłani przez Korneliusza, dopytawszy się o dom Szymona, stanęli u bramy i odezwawszy się, dowiadywali się, czy Szymon, zwany Piotrem, przebywa tam w gościnie. A gdy Piotr zastanawiał się jeszcze nad widzeniem, rzekł mu duch: Oto szukają cię trzej mężowie, wstań przeto, zajdź i udaj się z nimi bez wahania, bo ja ich posłałem. Wtedy Piotr zszedł do mężów i rzekł: Jestem tym, którego szukacie, co za przyczyna sprowadziła was tutaj? A oni rzekli: Setnik Korneliusz, mąż sprawiedliwy i bogobojny, cieszący się uznaniem całego narodu żydowskiego, otrzymał od anioła świętego polecenie, aby cię wezwać do swojego domu i posłuchać tego, co masz do powiedzenia. Poprosiwszy, aby wstąpili, udzielił im gościny. Nazajutrz zaś wstał i poszedł z nimi, a niektórzy z braci w Joppie towarzyszyli mu. Wizja, którą otrzymał Piotr, mogła mu się wydać dziwna. Był nią zdumiony, bo jako wierny Izraelita nigdy nie spożywał nic nieczystego ani skalanego, postępując zgodnie z prawem. Jednak celem wizji nie była dieta, ale bariery między Żydami a poganami hamujących głoszenie Ewangelii. Te bariery istniały zarówno w świecie starożytnym, jak i dzisiaj. W pierwszych dziesięcioleciach istnienia Kościoła wczesnochrześcijańskiego składał się on głównie z Żydów, którzy przyjęli Jezusa jako Mesjasza obiecanego w starotestamentowych proroctwach. Ci pierwsi chrześcijanie nadal wiernie zachowywali prawo mojżeszowe zgodnie z tym, czego ich nauczono. Nie rozumieli tego, że Ewangelia Jezusa Chrystusa kładzie kres przepisom Starego Testamentu. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 10:28-29 i 34-35. Jak Piotr zrozumiał sens wizji, którą otrzymał w Joppie? Co skłoniło go do takiej interpretacji? Dzieje Apostolskie 10, 28-29, 34-35. I rzekł do nich, wy wiecie, że dla Żyda przestawanie z ludźmi innego plemienia lub odwiedzanie ich jest niezgodne z prawem, lecz Bóg dał mi znak, żebym żadnego człowieka nie nazywał skalanym lub nieczystym, dlatego też wezwany, przyszedłem bez sprzeciwu. Zapytuję więc, dlaczego wezwaliście mnie? Piotr zaś otworzył usta i rzekł, teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. W Dziejach Apostolskich widzimy, jak Duch Święty przygotowywał drogę do przyjęcia nawróconych pogan do chrześcijańskiej społeczności. Warunkiem ich przyjęcia nie miało być obrzezanie ani przyłączenie się do narodu żydowskiego. Tym, co ostatecznie przekonało Piotra i jego towarzyszy, że taka jest wola Boża, było wylanie Ducha Świętego na Korneliusza i jego domowników podobne do tego, jakiego doświadczyli uczniowie w dniu Pięćdziesiątnicy. Skoro Duch Święty został dany poganom tak samo jak Żydom, to oczywiste było, że obrzezanie nie jest warunkiem uznania wierzących w Jezusa jako Mesjasza. Ten wniosek stworzył warunki, w których rozwinął się najpoważniejszy teologiczny konflikt wśród pierwszych chrześcijan. Wtorek. 13 listopada. Duch Święty prowadzi. Relacja z tego, co wydarzyło się w Cezarei w domu Korneliusza, szybko dotarła do przywódców chrześcijańskiej społeczności w Jerozolimie, a ci wezwali Piotra, by złożył osobiste sprawozdanie z tego, co się stało. Byli zgorszeni tym, co zrobił Piotr, gdyż według żydowskiego zrozumienia prawa mojżeszowego wierzącym Żydom nie wolno było jadać z poganami ani przebywać u nich. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 11:4-18. Co powiedział Piotr, by wyjaśnić działanie Ducha Świętego i jego prowadzenie w związku z nawróceniem Korneliusza i jego domowników. Co było głównym powodem, dla którego szczegółowo opowiedział o tych wydarzeniach. Dzieje Apostolskie 11:4-18. Wtedy Piotr zaczął im wykładać po kolei, mówiąc, byłem w mieście Joppie i modliłem się, naraz w zachwyceniu miałem widzenie, jakiś przedmiot, jakby wielkie lniane płótno, opuszczane za cztery rogi, zstępowało z nieba, aż dotarło do mnie. Wpatrzywszy się w nie uważnie, zobaczyłem ziemskie czworonogi i dzikie zwierzęta, płazy i ptactwo niebieskie. Usłyszałem też i głos, który mi powiedział, wstań, Piotrze, zabijaj i jedz. I odrzekłem, przenigdy, Panie, bo jeszcze nigdy nic skalanego lub nieczystego nie weszło do ust moich. Wtedy po raz wtóry odpowiedział głos z nieba, co Bóg oczyścił. Ty nie miej za skalane. I stało się to po trzykroć, po czym wszystko znowu zostało wciągnięte do nieba. I oto w tej chwili przed domem, w którym byłem, stanęli trzej mężowie, wysłani z Cezarei do mnie. I powiedział mi duch, abym z nimi poszedł bez wahania. Poszło też ze mną i tych sześciu braci i tak przyszliśmy do domu owego męża. Opowiedział nam on, jak ujrzał anioła, który się pojawił w domu jego i rzekł, poślij do Joppy i sprowadź Szymona, którego nazywają Piotrem, a on powie ci słowa, przez które będziesz zbawiony, ty i cały dom twój. A gdy zacząłem mówić, zstąpił na nich Duch Święty, jak i na nas na początku. I przypomniałem sobie słowo Pana, gdy powiedział, Jan chrzcił wodą, ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Jeżeli więc Bóg dał im ten sam dar, co i nam, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, to jakże ja mogłem przeszkodzić Bogu? A gdy to usłyszeli, uspokoili się i wielbili Boga, mówiąc, tak więc i poganom dał Bóg upamiętanie ku żywotowi. Choć niektórzy zakwestionowali zasadność działań Piotra i jego decyzję, by ochrzcić pogan, to jednak odpowiednie świadectwo potwierdziło, że Duch Święty rzeczywiście zaznaczył tam swoją obecność podobnie jak podczas Pięćdziesiątnicy. Prowadzenie i kierownictwo Ducha Świętego w tym przypadku były niepodważalne, a autentyczność daru nie ulegała wątpliwości. A gdy to usłyszeli, uspokoili się i wielbili Boga, mówiąc, tak więc i poganom dał Bóg upamiętanie ku żywotowi. Dzieje Apostolskie 11:18. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 11:19-24. Co nastąpiło potem w dziejach Kościoła wczesnochrześcijańskiego? Dzieje Apostolskie 11:19-24. Tymczasem ci, którzy zostali rozproszeni na skutek prześladowania, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii, nikomu nie głosząc słowa, tylko samym Żydom. Niektórzy zaś z nich byli Cypryjczykami i Cyrenejczykami, ci, gdy przyszli do Antiochii, zwracali się również do Greków, głosząc dobrą nowinę o Panu Jezusie. I ręka Pańska była z nimi, wielka też była liczba tych, którzy uwierzyli i nawrócili się do Pana. Wieść o nich dotarła także do uszu zboru w Jerozolimie, wysłali więc do Antiochii Barnabę, który, gdy tam przybył i ujrzał łaskę Bożą, uradował się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem trwali przy Panu. Był to bowiem mąż dobry i pełen Ducha Świętego i wiary. Sporo też ludzi zostało pozyskanych dla Pana. Być może niektórzy w Jerozolimie uznali, że to, co wydarzyło się w domu Korneliusza, było wyjątkiem i nic podobnego już się nie powtórzy. Ale nie taki był zamysł Ducha Świętego. Gdy uczniowie Jezusa rozproszyli się i znaleźli się poza Jerozolimą i Judeą z powodu prześladowania po śmierci Szczepana, udając się do Samarii, Fenicji, na Cypr czy do Antiochii, coraz więcej pogan przyjmowało Jezusa jako Zbawiciela. Jezus przepowiedział to wiele lat wcześniej. Choć ten napływ byłych pogan do Kościoła był cudem Bożym, to jednak, jeśli postawimy się w sytuacji Żydów w Kościele, nie trudno zrozumieć, dlaczego niektórzy na te wydarzenia reagowali obawą i oburzeniem. Jak nam może się zdarzyć, że będziemy się trzymać zawężonych poglądów na Kościół i nasze przesłanie, poglądów hamujących nasze świadectwo i misję? Środa. 14 listopada. Zjazd Kościoła w Jerozolimie. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 15:1-2 oraz List do Galatów 2:11-14. Jakie dwa zagadnienia spowodowały poważny konflikt w Kościele wczesnochrześcijańskim? Dzieje Apostolskie 15:1-2. A pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, nauczali braci: jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Gdy zaś powstał zatarg i spór niemały między Pawłem i Barnabą a nimi, postanowiono, żeby Paweł i Barnaba oraz kilku innych spośród nich udało się w sprawie tego sporu do apostołów i starszych do Jerozolimy. List do Galatów 2:11-14. A gdy przyszedł Kefas do Antiochii, przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo też okazał się winnym. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami, a gdy przyszli, usunął się i odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani. A wraz z nim obłudnie postąpili również pozostali Żydzi. Także i Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę, ale gdy spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawdą Ewangelii, powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich: jeśli ty, będąc Żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemuż zmuszasz pogan żyć po żydowsku? Zagrożenie dla jedności Kościoła, wobec jakiego stanęli pierwsi chrześcijanie, było rzeczywiste i poważne. Niektórzy żydowscy chrześcijanie sądzili, że zbawienie jest możliwe jedynie dla tych, którzy należą do Bożego ludu przymierza, a przynależność tę kojarzyli nieodłącznie z wymogiem obrzezania. W ramach stylu życia zgodnego z prawem mojżeszowym Żydzi uważali, że konieczne jest unikanie wszelkich kontaktów z poganami jako szkodliwych z punktu widzenia zbawienia. Żydzi mieli bardzo surową tradycję w kwestii relacji z poganami. Tradycja ta bardzo szybko stała się barierą dla społeczności chrześcijańskiej, gdy apostołowie i ewangeliści zaczęli docierać do pogan pragnących stać się wyznawcami Jezusa. Żydzi rozumowali tak, że skoro Mesjasz jest Zbawicielem Bożego Ludu Przymierza i został przepowiedziany w Hebrajskim i Starym Testamencie, to poganie muszą najpierw stać się Izraelitami i muszą zacząć przestrzegać reguł Przymierza, aby mogli dostąpić zbawienia. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 15:3-22. Jakie zagadnienia zostały poruszone podczas zjazdu Kościoła w Jerozolimie? Dzieje Apostolskie 15:3-22. Ci tedy, wyprawieni przez zbór, szli przez Fenicję i Samarię, opowiadając o nawróceniu pogan i sprawiając tym wielką radość wszystkim braciom. A gdy przybyli do Jerozolimy, zostali przyjęci przez zbór oraz apostołów i starszych, i opowiedzieli, jak wielkich rzeczy dokonał Bóg przez nich. Lecz niektórzy ze stronnictwa faryzeuszów, którzy uwierzyli, powstali, Mówiąc, trzeba ich obrzezać i nakazać im, żeby przestrzegali zakonu mojżeszowego. Zgromadzili się więc apostołowie i starsi, aby tę sprawę rozważyć. A gdy to już długo rozpatrywano, wstał Piotr i rzekł do nich: mężowie i bracia, wy wiecie, że Bóg już dawno spośród was mnie wybrał, aby poganie przez usta moje usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Bóg też, który zna serca, przyznał się do nich, dając im Ducha Świętego jak i nam i nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyściwszy przez wiarę ich serca. Przeto teraz, dlaczego wyzywacie Boga, wkładając na kark uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my nie mogliśmy unieść? Wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę Pana Jezusa, tak samo jak i oni. I umilkło całe zgromadzenie, i słuchali Barnaby i Pawła, gdy opowiadali, jakie to znaki i cuda uczynił przez nich Bóg między poganami. A gdy ci umilkli, odezwał się Jakub, mówiąc: mężowie i bracia, posłuchajcie mnie. Szymon opowiedział, jak to Bóg pierwszy zatroszczył się o to, aby z pomiędzy pogan wybrać lud dla imienia swego. A z tym zgadzają się słowa proroków, jak napisano: potem powrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida, i odbuduję jego ruiny, i podźwignę go, aby pozostali ludzie szukali Pana, a także wszyscy poganie, nad którymi wezwane zostało imię moje, mówi Pan, który to czyni, znane to jest od wieków. Dlatego sądzę, że nie należy czynić trudności tym spośród pogan, którzy nawracają się do Boga, ale polecić im, żeby się wstrzymywali od rzeczy splugawionych przez bałwany, od nierządu, od tego, co zadławione, i od krwi. Mojżesz bowiem od dawien dawna ma po miastach takich, którzy go opowiadają, gdyż czyta się go w synagogach w każdy sabat. Wówczas postanowili apostołowie i starsi razem z całym zborem posłać do Antiochii wraz z Pawłem i Barnabą wybranych spośród siebie mężów, Judę, zwanego Barsabaszem, i Sylasa, zajmujących wśród braci przodujące stanowisko. Wynikły problem był zakorzeniony w głęboko utrwalonych interpretacjach starotestamentowych historii związanych z obrzezaniem i relacjami Izraelitów z poganami. Gdy apostołowie, starsi i delegaci zboru w Antiochii zebrali się razem, wydaje się, że bezowocna dyskusja trwała przez dłuższy czas. W końcu głos zabrali Piotr, Barnaba i Paweł. Piotr nawiązał do wizji danej mu przez Boga oraz daru Ducha Świętego udzielonego poganom i rozpoczynającego misję Kościoła wśród pogan. Następnie Paweł i Barnaba opowiedzieli, czego Bóg dokonał przez nich wśród pogan. W wyniku tych świadectw oczy wielu otworzyły się na nową prawdę. Piotr podsumował to następująco: wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę Pana Jezusa, tak samo jak i oni poganie. Dzieje apostolskie 15:11. Wiekowa tradycja właśnie odchodziła do przeszłości pod naporem światła Ewangelii. Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się zmienić pogląd, który wcześniej uważałeś za niezmienny? Czego nauczyłeś się z tego doświadczenia i jak może ci to pomóc, gdy masz wątpliwości co do swojego zrozumienia którejś z prawd wiary? Czwartek, 15 listopada. Trudne rozwiązanie. Trzeba było sporej dozy zaufania ze strony zboru w Antiochii, by posłać swoich przedstawicieli do Jerozolimy w celu poszukiwania najlepszego rozwiązania konfliktu. Jednak po wielogodzinnej dyskusji w gronie apostołów, starszych, brata Jezusa, Jakuba, który przypuszczalnie przewodniczył zgromadzeniu, ustalono wreszcie właściwy kierunek działania. Zjazd Kościoła zdecydował, że poganie nie muszą się stać Żydami ani przestrzegać wszystkich przepisów prawa ceremonialnego, w tym obrzezania, aby być chrześcijanami. Przeczytaj Księgę Amosa 9:11-12 oraz Księgę Jeremiasza 12:14-16. Jakie przepowiednie zapisali ci starotestamentowi prorocy o narodach sąsiadujących z Izraelem? Księga Amosa 9:11-12. W owym dniu podniosę upadającą chatkę Dawida i zamruję jej pęknięcia, i podźwignę ją z ruin, i odbuduję ją jak za dawnych dni, aby posiedli resztki Edomu i wszystkie narody, nad którymi wzywane było moje imię, mówi Pan, który to czyni. Księga Jeremiasza 12:14-16. Tak mówi Pan o wszystkich złych sąsiadach naruszających dziedzictwo, które dałem na własność mojemu ludowi izraelskiemu, oto wyrwę ich z ich ziemi, a dom judzki wyrwę spośród nich. Lecz gdy ich wyrwę, znów ulituję się nad nimi i sprowadzę z powrotem każdego do jego dziedzictwa i do jego ziemi. A gdy dokładnie nauczą się dróg mojego ludu, przysięgając na moje imię, jako żyje Pan. Tak jak nauczyli mój lud przysięgać na Baala, to wtedy będą odbudowani pośród mojego ludu. W sposobie, w jaki Jakub zacytował fragment 9 rozdziału Księgi Amosa, widzimy aluzję do zbawienia narodów, o którym pisali także inni starotestamentowi prorocy. Bożym zamiarem od początku było zbawienie całego świata przez świadectwo i doświadczenie Izraelitów. W gruncie rzeczy powołanie Abrahama przez Boga zawierało błogosławieństwo dla wszystkich narodów za pośrednictwem jego i jego potomstwa. Prowadzenie przez Ducha Świętego, służba Piotra, Barnaby i Pawła wśród pogan, nawrócenie wielu pogan, wszystko to były dowody, których nie sposób było zlekceważyć. Te świadectwa pomogły liderom chrześcijańskiej społeczności w Jerozolimie uświadomić sobie, że wiele starotestamentowych proroctw właśnie się wypełnia. Już bowiem w prawie starotestamentowym Bóg zawarł przepisy regulujące obecność pogan w Izraelu oraz pewne ograniczenia, które ich dotyczyły. Rozdział Księgi Kapłańskiej. Jakub nawiązał do tych przepisów, formułując decyzję zjazdu. Teraz stało się jasne dla wszystkich, że Bóg powołał pogan, by przyłączyli się do jego ludu i otrzymali zbawienie w Jezusie. Prowadzenie przez Ducha Świętego dało przywódcom głębsze rozumienie Pisma Świętego i otworzyło ich oczy na ważne prawdy, których wcześniej nie rozumieli. W Dzieje Apostolskie 15:30-35 czytamy o reakcji wierzących w Antiochii na decyzję zjazdu w Jerozolimie, a gdy go przeczytali list z Jerozolimy, uradowali się jego zachęcającą treścią. Dzieje Apostolskie 15:31. W Dziejach Apostolskich widzimy mocny przykład tego, jak Kościół wczesnochrześcijański przez uległość wobec Słowa Bożego oraz przez nastawienie na miłość, jedność i zaufanie pod kierownictwem Ducha Świętego rozwiązał poważny kryzys mogący zagrozić jego jedności. Czego ta historia uczy nas o tym, jak ważne jest nie tylko słuchanie innych, ale także opuszczanie myśli, że inni mogą mieć rację, nawet jeśli to, co mówią, wydaje się być niezgodne z naszymi poglądami. Piątek, 16 listopada. Do dalszego studium. Sobór decydujący w tej sprawie składał się z apostołów i nauczycieli, którzy odgrywali ważną rolę w tworzeniu żydowskich i pogańskich zborów chrześcijańskich, jak również wybranych delegatów z różnych zborów. Obecni byli starsi z Jerozolimy i delegaci z Antiochii, a najbardziej wpływowe zbory były odpowiednio reprezentowane. Sobór obradował pod dyktando oświeconego rozsądku i zgodnością właściwą Kościołowi ustanowionemu z woli Bożej. W wyniku obrad wszyscy zrozumieli, że sam Bóg rozstrzygnął kwestię, obdarzając pogan Duchem Świętym, i uznali, że ich rolą jest podążyć tam, gdzie prowadzi Duch. Niecała społeczność chrześcijan została powołana do głosowania w tej sprawie. Apostołowie i starsi, ludzie wpływowi i rozsądni, ułożyli i wydali orzeczenie, które następnie zostało powszechnie przyjęte przez zbory chrześcijańskie. Jednak nie wszyscy byli zadowoleni z decyzji, była frakcja ambitnych i pewnych siebie braci, którzy nie zgadzali się z nim. Ci ludzie postanowili działać na własną rękę. Pozwalali sobie na szemranie i wytykanie rzekomych błędów, proponując inne plany i starając się pomniejszyć znaczenie działań ludzi, których Bóg wyznaczył do głoszenia poselstwa Ewangelii. Od początku Kościół musiał się borykać z takimi przeciwnościami i będzie musiał radzić sobie z nimi aż do końca. Pytania do dyskusji. 1. Jakie kroki podjęte w celu rozwiązania konfliktów w historiach, które studiowaliśmy w tym tygodniu, można zastosować w Twoim zborze w przypadku wystąpienia różnicy zdań? Choć jeden z problemów, z którymi zetknął się Kościół, miał charakter teologiczny, jak to, czego możemy się nauczyć z tych historii, może pomóc Kościołowi w sytuacjach, gdy problemy natury kulturowej, politycznej i etnicznej zagrażają jego jedności? Jakie ważne zasady możemy sformułować na podstawie studium tej lekcji? 2. Przeczytaj jeszcze raz wyżej przytoczony cytat Ellen White. Pomimo pozytywnego wyniku zjazdu Kościoła w Jerozolimie, niektórzy nadal byli niezadowoleni. Czego uczy nas ta smutna rzeczywistość? Podsumowanie. Kościołowi wczesnochrześcijańskiemu zagrażały w różnych kwestiach wewnętrzne konflikty mogące pociągnąć za sobą niszczące skutki. Widzieliśmy jednak, jak pod kierunkiem Ducha Świętego i przez podporządkowanie się Słowu Bożemu Kościół był w stanie rozwiązać te konflikty i zapobiec wewnętrznemu rozłamowi.